W toalecie swojego londyńskiego klubu brytyjski wydawca gazet i polityk Lord William Beaverbrook natknął się na Edwarda Heatha, późniejszego premiera, ale wówczas młodego posła do parlamentu, o którym kilka dni wcześniej wydrukował obraźliwy artykuł wstępny. Mój drogi chłopcze, powiedział wydawca zakłopotany niespodziewanym spotkaniem, zastanawiałem się nad tym, co zrobiłem i się myliłem. Tu i teraz chciałbym cię przeprosić. Bardzo dobrze, burknął Heath, ale następnym razem wolałbym, żebyś obrażał mnie w toalecie, a przepraszał w swojej gazecie. Ta scenka dobrze ilustruje nasz odwieczny problem z obrażaniem i wybaczaniem. Z obrażaniem i przepraszaniem. Winowajcy najczęściej chcieliby zminimalizować swoją powinność przepraszania. O czego mam przepraszać? A z kolei obrażeni czy pokrzywdzeni wyolbrzymiają często swoje oczekiwania przeprosin i chcieliby, żeby wciąż ich przepraszać. Chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali, biorąc pod uwagę trzy zagadnienia w tym temacie. Po pierwsze to, że jesteśmy zbyt słabi, żeby całkowicie ustrzec się występków przeciwko swoim bliźnim. Nie ma ani jednego takiego, który by nikomu nigdy nie podpadł. Jesteśmy po prostu za słabi. Zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale. I dobrze byłoby, gdybyśmy to sobie zawsze mieli na uwadze, że tak jak inni nam podpadają, grzeszą przeciwko nam, to i my też mamy coś za uszami i też komuś zawsze coś tam zdarzy nam się zrobić. Po drugie, chciałbym, żebyśmy wzięli dzisiaj pod uwagę to, że bywamy często zbyt dumni, żeby się ukorzyć i przeprosić. Tak trudno nam czasem to przychodzi. Już od dziecka to widać, kiedy się dwóch chłopców weźmie za głowy gdzieś tam na placu zabaw i mama zareaguje i powie: przeproś kolegę, to nie tak łatwo to przychodzi. I czasem jest tak: przepraszam. I tyle. Bywamy zbyt dumni, żeby przepraszać. I po trzecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli to pod uwagę, że zdarza się nam, że stajemy się niedostępni, nieprzejednani i pamiętliwi wobec swoich winowajców. Że nosimy w sobie gdzieś jakieś urazy, nosimy w sobie tę pamięć, że ktoś kiedyś coś zrobił, jakąś nam przykrość wyrządził. I dlatego, że tak to się dzieje w relacjach międzyludzkich, dzisiaj nauka Chrystusa Pana z Ewangelii Łukasza z rozdziału 17, werset 3 i 4. Uważajcie na siebie. Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go. A jeśli się opamięta, wybacz mu. I choćby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale 7 razy zwrócił się do ciebie, żałuje tego, wybacz mu. Ta nauka Chrystusa Pana będzie dzisiaj przedmiotem naszego rozważania, a ponieważ jesteśmy w Gdańsku i większość z nas jest z Gdańska, to jeszcze w przekładzie Biblii Gdańskiej przeczytajmy ten tekst. Miejcież się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśli by się upamiętał, odpuść mu. A choćby 7 kroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7 kroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc: żal mi tego, odpuść mu. To nauczanie, a nawet przykazanie Chrystusowe ma zastosowanie na każdym poziomie i w każdej sferze międzyludzkich kontaktów. To nie jest tylko nauka dla grupki uczniów, których potem Pan nazwał apostołami, ale dla wszystkich i wszędzie ta nauka Chrystusa Pana jest do zastosowania. Ale my dzisiaj najpierw spójrzmy i zwróćmy się do winowajców. Są tu jacyś winowajcy? Niektórzy są, tak. Niektórym się zdarzyło coś zrobić przeciwko komuś. To teraz najpierw do winowajców. Uważajmy na siebie, mówi Chrystus Pan. Uważajcie na siebie. Uważajmy, bo ja też jestem winowajcą, więc mówię, uważajmy na siebie. Jesteśmy zobowiązani i wezwani do przestrzegania przykazań Bożych. Wszyscy bez wyjątku mamy naukę Słowa Bożego, która nas stawia do pionu i która nam nakazuje określone zachowania, a większość przykazań Bożych dotyczy relacji międzyludzkich. Bo nic Bogu po naszej modlitwie, po naszym uwielbianiu Go tak pięknym, jeżeli mamy złe relacje z innymi ludźmi. Nie możesz miłować Boga, a nienawidzić ludzi, brata swojego. I Bóg zawsze, od samego początku, gdy przemawiał do ludzi, podkreślał to, że oczekuje, abyśmy względem siebie nawzajem odpowiednio się zachowywali. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 16 werset. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Tak Bóg mówił do Izraelitów, nadając im swoje przykazania. Wśród sześciu rzeczy, których nienawidzi Pan, o których jest mowa w Księdze Przypowieści, w 6 rozdziale, prawie wszystkie dotyczą relacji międzyludzkich. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Pan takich rzeczy nienawidzi, a wobec tego jest to dla nas przykazanie, aby tego nie robić. Chrystus Pan, posyłając swoich uczniów na cały świat, by głosić Ewangelię, by chrzcić ludzi, wzywać ich do nawrócenia, nakazał, a że mamy uczyć ludzi wszystkiego, co On nam przykazał. A więc przykazania Jezusa nas wszystkich obowiązują. Baczcie na siebie, winowajcy. Uważajcie na siebie. Miejcie się na baczności, ponieważ jeżeli robimy coś przeciwko bliźniemu, robimy to przeciwko Bogu, grzeszymy też przeciwko Bogu. Uważajcie na siebie, ponieważ każdy grzech przynosi określone konsekwencje, doprowadza do eskalacji złego. Jeżeli zrobimy coś przeciwko jednemu bliźniemu, to się na tym nie kończy, to się poszerza później. Jak to jest powiedziane w Przypowieściach 16 rozdziale, człowiek przewrotny bywa źródłem kłótni, oszczercy rozdzielają najbliższych przyjaciół. Plotka, jakaś niesprawdzona informacja doprowadza do tego, że krąg problemu się poszerza i trzeba się z tym liczyć. Pan Jezus powiedział, biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. A więc winowajcy, uważajmy na siebie. Uważajmy na siebie, nie myślmy o innych, tylko o sobie pomyślmy. Ile złego czasem nasz język potrafi wyrządzić, ile przykrości. I to nie tylko jednej osobie, ale to się poszerza, bo jeden przenosi to dalej i dalej i następuje napięcie i zgorszenie często, a Pan ostrzega przed zgorszeniem. Po drugie, my winowajcy liczmy się z tym, że będziemy napominani, że jeżeli zgrzeszymy przeciwko bliźniemu, jeżeli coś zrobimy nie tak, to będziemy napominani, ponieważ Bóg zobowiązuje ludzi, którzy są świadkami tego grzechu, którzy zaobserwowali ten grzech, że mają obowiązek napomnieć. Że to nie jest tylko pasja jakiegoś brata albo siostry, żeby komuś dowalić, żeby komuś coś tam powiedzieć, żeby aż w pięty poszło. Że to nie jest jakaś przyjemność i nikt nie robi tego dla sportu, ale dlatego, że Chrystus, Pan, powiedział, że jeśli zgrzeszy twój brat, to masz go upomnieć. To mamy takie zadanie. Bracia i siostry w Chrystusie napominają nas, bo nas miłują. Bo są posłuszni Słowu Bożemu, bo nie mogą inaczej. Bo Bóg ich do tego zobowiązał, że jeżeli zauważą w nas jakąś niewłaściwą postawę, jakiś grzech, to powinni, to wręcz powiedziałbym, muszą nas napomnieć, jeśli chcą być w porządku wobec Boga. Więc winowajcy, liczmy się z tym, że będziemy napominani, że będziemy nieraz wzywani do zmiany, do pokuty, do opamiętania. Po trzecie, winowajcy, zawsze przyjmujmy postawę upamiętania. Wiadomo, że gdy ktoś nas napomina, to rodzi się w nas swego rodzaju opór. Chcielibyśmy jakoś odeprzeć to napomnienie, wytłumaczyć się, jakoś przerzucić winę na kogoś innego, bo zawsze jakiś jeszcze winny by się znalazł. I ta reakcja obronna powoduje, że często nie przyjmujemy postawy właściwej, która podoba się Bogu, i to nas oddziela i też powoduje zastój w naszych relacjach z Bogiem. Słowo Boże wzywa generalnie do opamiętania wszystkich ludzi. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, czytamy w Dziejach Apostolskich. Takie poselstwo nieśli apostołowie, ruszając w świat, głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Upamiętajcie się, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Mamy tę piękną opowieść Pana Jezusa o synu marnotrawnym. Jak ten człowiek w tej historii, którą Pan Jezus opowiedział, w pewnym momencie wejrzał w siebie. Nie myślał już o tym, że to może z powodu tego, że mój starszy brat był taki nieprzyjemny, dlatego chciałem dać nogę i pójść z domu. Albo że tam dziewczyny mnie namówiły, żebyśmy sobie pohasali po Europie, ale wejrzał w siebie. Przyjął postawę, która doprowadziła go do rzeczywistego powrotu do Ojca, do zmiany. Więc zawsze przyjmujmy postawę opamiętania. Jeżeli zdarzy nam się zgrzeszyć, a powiedzieliśmy, że nie ma takiego człowieka, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył, to niech zawsze, niech równolegle już z tym naszym błędem, naszym grzechem pojawia się postawa opamiętania, skruchy. I właśnie rzecz w tym, żebyśmy tę skruchę też wyrazili. Bo nieraz jest tak, że my już w głębi duszy wiemy, żeśmy zrobili źle. Już nawet posłaliśmy jakieś myśli w stronę Boga. O Boże, przepraszam, co ja narobiłem, przepraszam. Ale jeśli chodzi o wyrażenie tego wśród ludzi, którzy byli świadkami, czy są świadkami tego naszego grzechu, to już tak łatwo nam to przez język nie przechodzi. Już wiemy, że należałoby przeprosić, ale tego nie robimy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, czytamy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, wierny jest Bóg, sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Dlatego winowajcy zawsze nie tylko należy przyjąć postawę, wewnętrzną postawę opamiętania, żalu z powodu popełnionego grzechu, ale trzeba też to wyznać. Wyznać to Bogu, ale też wyznać osobom, przyznać się przy osobach, które były świadkiem naszego grzechu, które wiedzą o naszym błędzie. Nie wolno nam przechodzić do porządku, tylko trzeba to zrobić, przeprosić. I gdy to zrobimy, możemy mieć pewność, że będziemy mieć wybaczone. Hej, winowajcy, to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina dla wszystkich wierzących, dla wszystkich, którzy stosują się do tej nauki Chrystusa Pana, że będziemy mieli wybaczone. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Piękna prawda. Bogu nie jest trudno wybaczyć. Bóg nie waha się, nie mierzy się z tą sprawą, nie walczy z tym, czy przebaczyć mu. Ja już pokutuję, padłem na kolana, przepraszam Boga, a Bóg mówi, się... Nie, Bóg jest hojny w odpuszczeniu. On chętnie przebacza każdemu, kto skruszony przychodzi do Niego. I każdy wierzący, który żyje z Jezusem Chrystusem, który jest w Chrystusie, taki człowiek też, gdy podchodzisz do Niego, gdy wysyłasz do Niego SMS, gdy łapiesz Go za rękaw po nabożeństwie i chcesz Mu powiedzieć jakieś słówko przeprosin, to taki człowiek nie strząśnie twojej ręki, nie odwróci się od ciebie, nie ominie cię szerokim łukiem, tylko jest chętny, jest gotowy, jest hojny w odpuszczaniu. Tak czy nie? Jeśli jest z Chrystusem. Bo jeśli nie jest z Chrystusem, to nosi, przechowuje urazy w swoim sercu i trzeba go parę razy zmiękczać, używać jeszcze innych ludzi i stwarzać jakieś okoliczności i tak dalej. I on może wreszcie kiedyś stęknie, no dobra, wybaczam. Ale to też niewiele z tego pożytku. A teraz parę słówek do pokrzywdzonych. No bo my pokrzywdzeni, zdarzyło się wam, że ktoś was krzywdził? O, zdarzyło się. O, ile razy ktoś coś o nas powiedział, że nam się przykro zrobiło. Ktoś nas pominął, że nam się przykro zrobiło. Obgadał nas. Tak? Zdarzyło się, nie? Myślę, że pokrzywdzonych w tym gronie jest dużo więcej niż winowajców. Tyle samo. Prawda? Pokrzywdzeni, uważajmy na siebie, powiedział nam Pan. Uważajmy na siebie, nie na tych naszych krzywdzicieli, tylko uważajmy na siebie. Bo gdyśmy zostali zranieni, pokrzywdzeni, dotknięci w jakiś sposób, to znaleźliśmy się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Winowajca za swoje odpowie. Bóg się z nim rozliczy. Ale co z nami? Co może się stać złego z nami, jeżeli nie będziemy uważali na siebie? Dlatego Pan mówi, uważajcie na siebie, pokrzywdzeni. Słowo Boże mówi, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Nie ma takiego notatnika, którym sobie zapisuje to i tamto i się tam jednemu zbiera coraz więcej. Miłość wszystko zakrywa. Miłość wybacza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie ma takiego rejestru w ogóle. W Księdze Przypowieści Salomona w 19 rozdziale czytamy: w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Nie jest taki pamiętliwy jak Pawlak i Kargul. Nie. Chlubą człowieka jest, gdy zapomina o krzywdach. Więc pokrzywdzeni wszyscy, uważajmy na siebie, żeby się nam coś nie odłożyło w główce i w sercu. Tylko żebyśmy potrafili zapominać o krzywdach. A mamy co zapominać, no nie? Pamiętacie, co mamy zapominać? Jak zapomnieliśmy, to nie pamiętamy. A jednak coś tam pamiętamy. Tak, kiedyś miałem do czynienia z dwójką starszych sióstr w jednym zborze daleko stąd i udało się jakoś doprowadzić do pojednania, bo przyszły obydwie, razem żeśmy rozmawiali, popłakali się, pomodlili się i się rozeszły te siostry, a za tydzień jedna, odnosząc tam mleko do mleczarni, wstąpiła do mnie i mówi: bracie, ja tak jej wybaczyłam, naprawdę wybaczyłam, ale jak w niedzielę na nią spojrzałam, to on mnie coś w sercu ukłuło. Pokrzywdzeni, uważajmy na siebie. Uważajmy na siebie też w tym sensie, że mamy, jak mówi Pan nasz, upomnieć osobę, która wobec nas, w stosunku do nas zgrzeszyła. Czasem jest tak, że my jesteśmy tak zranieni, że nie chcemy z tą osobą już mieć nic do czynienia, tak? I już nie chcemy w ogóle z nią rozmawiać, nie chcemy jej już widzieć. Do innego zboru się nawet przeniesiemy, żeby tylko się już nie kontaktować, bo ona nie jest warta tego, żebym się w ogóle do niej odezwał. A Biblia mówi, że jeśli zgrzeszy twój brat, to idź go upomnij. Jesteś zraniona, boli cię, ale masz podejść i powiedzieć: siostro, bracie, zraniłeś mnie. Zrobiłeś coś, co mnie zabolało. Chcę ci to powiedzieć, osobiście powiedzieć, sam na sam, nie przy wszystkich, bo Pan Jezus powiedział: jeśli zgrzeszy twój brat, idź upomnij go sam na sam. Niech to gdzieś tam zabrzmi w jego uszach, w jego duszy. Niech usłyszy, niech zobaczy to w twoich oczach, że zranił cię, że cię zraniła, że cię skrzywdziła. Po trzecie, jeżeli jesteś pokrzywdzonym, jeśli jesteśmy tymi skrzywdzonymi, zranionymi, bądźmy, błagam w imię Boże, bądźmy otwarci na przyjęcie przeprosin. Są różne powody, dla których nie chcemy wybaczyć. Tak, jednym z nich jest brak miłości, bo w tym momencie się wyraża miłość, bo jeśli ktoś kocha, to nie jest mu trudno wybaczyć. To rozumie tego drugiego człowieka, że jemu się mogło to zdarzyć, że się zapomniał, że się zapędził, że uległ jakiemuś wpływowi, poddał się jakiejś myśli, która doprowadziła do tego upadku. I jeśli ktoś miłuje, to okaże zrozumienie. To nie jest mu trudno wybaczyć. Może być też tak czasem, że ulegamy zniecierpliwieniu, że ktoś i kolejny raz, iż nie raz nam to zrobił i teraz znowu to zrobił i my już jesteśmy napięci wewnętrznie i tylko czekamy, że on do nas podejdzie, a my mu wrzucimy przez ramię: nie rób i nie przepraszaj. No i co, taki człowiek w tym momencie jest zatrzymany w swoim procesie, który powinien przebiec do końca. Czasem nie jesteśmy gotowi do przyjęcia przeprosin, bo nie wierzymy w szczerość tego winowajcy. Że on po prostu sobie tak lekko przechodzi, on powie: rzuci przepraszam, ale wcale mu nie zależy na pojednaniu, naprawdę nie pokutuje. Różne powody sprawiają, że nie jesteśmy gotowi przyjąć przeprosin i to sprawia też dodatkowe napięcie. Jest taka historia w Biblii, w Księdze Sędziów, w 12 rozdziale, jeśli chodzi o Efraimitów, czyli także ludzi z narodu izraelskiego i czytamy, że potem zebrali się Efraimici, ruszyli na północ i rzekli do Jefty: dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? I byli tak rozsierdzeni tym, że gdy ten wyruszał do walki, nie zaproponował im wspólnej wyprawy, że odpowiedzieli tak: to też spalimy twój dom razem z tobą. Za co spalą dom? Przecież Jefta nie wyrządził im żadnej krzywdy. Jedynie tylko, że ich nie wezwał, żeby razem poszli na wojnę. To się powinni cieszyć, że nie muszą iść na wojnę. Że mogli sobie spokojnie posiedzieć w domu, kawkę wypić, a nie się szarpać tam z jakimiś bandytami. Ale honor został urażony. Nie było w nich żadnego przebaczenia. Po czwarte, skrzywdzeni. Pamiętajmy, że powinniśmy zawsze wybaczać. Być otwarci na przyjęcie przeprosin i gdy te przeprosiny następują, powinniśmy wybaczać. Co ma przesądzać o wybaczeniu? A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie brat twój i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Więc co decyduje i przesądza o konieczności wybaczenia? Przeprosiny, tak czy nie? Tak odczytujecie to słowo? Jeżeli człowiek przyjdzie do ciebie, zgrzeszył, ale przychodzi i przeprasza, to masz mu wybaczyć. 7 razy, nawet w ciągu jednego dnia, gdy się tak zdarzy. I tutaj chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, przynajmniej troszkę o niej wspomnieć, a mianowicie o tak zwanym przebaczaniu komuś bez okazania przez niego skruchy. Że człowiek jakiś zawinił w stosunku do nas i chodzi sobie z podniesioną głową i ani nie myśli, że zrobił coś złego, a my mu już wysyłamy SMS-ik z serduszkiem czerwonym: wybaczam ci, wybaczam ci. Czy tego uczy nas Słowo Boże w tym miejscu? Otóż nie. Słowo Boże uczy nas, że powinniśmy wybaczać, jeżeli brat zwraca się do nas, zawinił i zwraca się z prośbą o wybaczenie, że przeprasza. Chciałbym, byśmy pomyśleli, że takie przebaczanie komuś bez okazania przez niego skruchy może być dla niego szkodliwe. Może doprowadzić go do lekkiego przechodzenia nad swoimi grzechami i błędami. Że jest otoczony ludźmi, którzy zawsze mu przebaczają. Mi się kiedyś nawet zdarzyło, że wam powiedziałem chyba z kazalnicy, że ja wam wybaczam wszystko, co zrobicie, cokolwiek zrobicie, to wam już wybaczam. No zapomniałem dodać, jeżeli przyjdziecie i mnie przeprosicie. A jak nie przeprosicie mnie, to nie macie mojego przebaczenia. Bo przebaczenie jest wtedy, kiedy następuje skrucha, kiedy jest prośba o wybaczenie. Niektórzy Panu Bogu chcą przypisać przebaczanie bez pokuty. No jest taka nauka, która się szerzy między chrześcijanami, że Bóg w końcu wszystkim przebaczy. Czy oni będą pokutować, czy nie, to Bóg po prostu w Chrystusie wszystkim przebaczy, wszyscy pójdą do nieba, wszystko będzie dobrze. A przecież tak nie jest. Przecież jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg nam przebacza i odpuszcza i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. I jeśli Bóg powiedział, że trzeba grzech wyznać, że trzeba się ukorzyć, że trzeba okazać skruchę i wtedy jego przebaczenie jest bezgraniczne, to też uczy nas też tej ważnej zasady, żeby wybaczać komuś, kto nas prosi o przebaczenie. To jest oczywiście bardziej ważne dla tych winowajców, że jeśli chcą mieć wybaczone, to powinni przeprosić. Ale również i dla nas ważne, bo może być tak, że my w myśl takiego dzisiejszego ducha tolerancji, takiej akceptacji wszystkiego, że zaczniemy posyłać sygnały wokół siebie, że nie, w ogóle nie ma żadnego problemu. Ktoś nam pluje w twarz, a my mówimy, że to deszcz pada i wszystko jest dobrze i w ogóle nie ma sprawy. W ten sposób tworzymy pewne niebezpieczeństwo, że ten winowajca zacznie sobie coraz bardziej pozwalać i będzie myślał, że nie ma żadnej konsekwencji. Przebaczając bez okazania skruchy, posyłamy zły sygnał dla winowajców. Uczymy ich tego, że przebaczenie nie wymaga żadnej skruchy, żadnej pokuty. Takie przebaczanie bez czekania na skruchę i przeprosiny dezorientuje, żeby nie powiedzieć demoralizuje ludzi, którzy są wokół nas. Tak się rodzą święte krowy w kościele, które zaczynają myśleć, że wszystko im wolno. Że mogą chlapnąć na lewo i na prawo, obrazić i w ogóle i przejść do porządku, bo przecież wy jesteście bracia i siostry, chyba mi wybaczyliście, nie? Ja nie muszę was prosić o przebaczenie. Otóż muszę prosić o przebaczenie. Jeśli chcę być w porządku wobec Słowa Bożego, to powinienem przyjść i przeprosić. Należy oczywiście tutaj odróżnić sytuację, gdy winowajca nie jest w stanie przeprosić. Bo są takie przypadki, że ktoś jest upośledzony albo chory psychicznie i zrobił coś, przez co zawinił w stosunku do nas, ale nie możemy od niego oczekiwać, że on przyjdzie do nas jutro, a nawet dzisiaj, przed zachodem słońca i nas przeprosi. On nie jest w stanie, on w ogóle nie chwyta tego. I w takich wypadkach powinniśmy odpuścić, nie czekając na to, że on przyjdzie i nas przeprosi. Rozumiecie? Nawet prawo świeckie inaczej traktuje winowajców, którzy są niepoczytalni, którzy są upośledzeni. Ich nawet nie karze tak samo jak ludzi zdrowych psychicznie. I to też powinniśmy uwzględniać. Jeśli jako pokrzywdzeni przyjmiemy taką postawę, jak wzywa nas Słowo Boże, to możemy mieć pewność, że i my zawsze będziemy mieli wybaczone. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze. Jesteście jeszcze ze mną? Łatwa ta nauka dzisiaj Słowa Bożego? A jaki jest limit przeprosin i wybaczeń? Na szczęście Pan Jezus powiedział 7 razy. No nie, w naszym tekście jest powiedziane 7 razy, nie? I kiedyś Piotr przystąpił do niego i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. 77 razy zgrzeszyć w ciągu jednego dnia, to trzeba się mocno starać, no nie? Niektórym może by się udało, ale większości z pewnością nie. A podobno jest tu taka gra słów, co by mogło znaczyć, że 7 razy po 70, a w ogóle znaczy to, że nieskończenie, bez końca. Przekazanie o wybaczaniu i przepraszaniu ma wielki wpływ na atmosferę naszego życia. Na przykład w domu. Jeżeli domownicy chętnie sobie wybaczają, łatwo przepraszają, to czyż nie lepiej się żyje w takim domu? Nie ma tak zwanych cichych dni między mężem i żoną. Nie ma zakradania się syna czy córki do mieszkania, bo jest dobra atmosfera, bo jest komunikacja, bo sobie wybaczamy, bo łatwo nam powiedzieć przepraszam. Wśród krewnych, w rodzinie, jakże inaczej się żyje, jeżeli funkcjonuje ten czynnik przepraszania i wybaczania i się bilansuje oczywiście, bo to jest bardzo ważne, żeby się to zbilansowało, żeby było tyle samo wybaczeń, co przeprosi. I bywa tak, że chrześcijanie, ale ze sobą jakoś się nie mogą odnaleźć. Jakaś kwestia spadku, jakaś tam kwestia, że ten dostał więcej, a ja mniej, a to znaczy, że rodzice zrobili różnicę między swoimi dziećmi i już nie tylko pretensje do rodziców, ale też i do rodzeństwa, co to wzięło więcej, a nie powinno wziąć więcej, bo powinno sprawiedliwie. To tylko jeden z przykładów, jak może nastąpić napięcie. W środowisku zawodowym, a on dostał premię, się dowiedziałem, pytałem, czy dostał, nabrał wody w usta, oczy w słup postawił, jakby nie chciał się przy... A ja się dowiedziałem, że on dostał premię, a ja nie dostałem. No i w zborze, tu w zborze to nie muszę żadnych przykładów dawać, bo każdy zna, jak to między nami w naszej rodzinie bywa, jak z różnych powodów się coś może napiąć. A powyższa nauka Chrystusa Pana o przepraszaniu i wybaczaniu tak w istocie dotyczy naszego zbawienia, bracia i siostry. To nie jest tylko kwestia, żeby nam się tu lepiej na ziemi żyło i żeby było przyjemniej. To też, bo też, bo właśnie to ma wielki wpływ na nasze wzajemne obcowanie, ale nade wszystko to, czego uczy nas Pan, dotyczy naszego zbawienia. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, zaraz to zrobimy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. A, widzicie, to nie jest ta gadka o Bogu, że On tak wszystko wybacza w ogóle i w ogóle jest łaska, hiperłaska nawet. To uważajmy, bo tu czytamy, że jeśli ktoś, choćby nie wiem jak się modlił, jak śpiewał, nawet pieśni układał o łasce Bożej, zaczynał nabożeństwo od łaski i kończył o łasce, to jeśli nie odpuści w sercu bliźniemu, to i Ojciec w niebie nie odpuści jemu. Może sobie wyznawać, mówić nie wiadomo co. Bogu nie wmówisz jego przebaczenia. On albo przebaczy, albo nie przebaczy. Jak zobaczy naszą postawę, to przebaczy. Jak zobaczy, że jest w nas jakiś opór, niechęć, chowana uraza, nie przebaczy. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Nikt z nas nie jest wyłącznie po stronie winowajcy, ani po stronie pokrzywdzonego. Jesteśmy po obydwu stronach. Dlatego dzisiaj Słowo Boże wzywa nas. Przepraszaj i wybaczaj bezgranicznie. Każdego dnia i to trzeba będzie robić, i to trzeba będzie robić. I chciałbym was prosić, byśmy teraz powstali i spędzili czas w modlitwie. Chciałbym was prosić, byśmy teraz naszą modlitwę zakończyli wspólnie śpiewaniem pieśni, poprzez którą wyrazimy tę postawę. Gdy będziemy śpiewać kolejną zwrotkę, każdy może tam podstawiać kogoś ze swojego otoczenia, kogoś, z kim ma może coś na pieńku. Może śpiewać: drogi synu mój, droga córko ma, mój przyjacielu, mój współpracowniku. Ktokolwiek to jest, możecie sobie to rozbudować. Zaśpiewamy tę pieśń i niech ta pieśń wyrazi i zbierze te wszystkie nasze myśli po rozważaniu tego słowa, że tak chcemy codziennie, bezgranicznie postępować.
Drogi bracie mój, chcę w tej chwili prosić cię przez moc krwi, którą przelał nasz Pan, abyś bracie mój mi przelał. You are.